początkowych wierszach 23 rozdziału drugiej księgi Samuela zapisane są wspaniałe słowa Dawida. Czytamy: wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela. Duch Pański mówi przeze mnie i Jego słowo jest na moim języku, albowiem przymierze wieczne zawarł ze mną, we wszystkim ustalone i zabezpieczone. Czyż nie da rozwoju temu, co mi do zbawienia służy i każdemu pragnieniu? Jest to wspaniała zapowiedź, przymierze wieczne, przymierze, które Bóg zawarł z Dawidem, z jego domem. To zapowiedź, to wieść o narodzeniu się w przyszłości z linii Dawida, Mesjasza Izraela, Zbawiciela świata. On, wielki Syn Dawida, Syn Boży, będzie Zbawicielem każdego wierzącego. Dawid, mimo że żył 1000 lat przed Chrystusem, ufał, że Mesjasz stanie się i jego Zbawicielem. Duch Pański mówi przeze mnie i jego słowo jest na moim języku. Dawid wie, że mówi w natchnieniu Ducha Bożego. Przekazuje jego słowa. Dawid mówi też o swoim królestwie ziemskim. Mówi o tym, że Bóg błogosławił jego sprawowanie władzy. Czytamy: Bóg Jakuba przemówił. Mówił do mnie On, skała Izraela. Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu run ziemi. Tak, jeśli ktoś rządzi w Bożej bojaźni, sprawiedliwie, jest narzędziem Boga. Dalej, w drugiej części, przedostatniego już 23 rozdziału, czytamy o rządach Dawida w kontekście jego bohaterów. Dawid był wielkim przywódcą, był wielkim wojownikiem. I od wiersza 8 znajdujemy imiona bohaterów Dawida, wielkich wojowników. Czytamy w wierszu 8. Oto są imiona bohaterów Dawida. Iszbal, Hakmonita, przywódca 3. Ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad 800 w jednym spotkaniu. Wymachiwanie włócznią było obrzędem wojennym na polu zwycięskiej bitwy. Widocznie Iszbal w jednej bitwie pokonał 800 przeciwników. Bohaterowie Dawida, o których tu mowa, to ci wojownicy, którzy dołączyli do Dawida, gdy był on na wygnaniu. Dawida ścigał wtedy Saul, który polował na niego jak na dzikie zwierzę. Dawid musiał ukrywać się na pustkowiu, w jaskiniach, w grotach skalnych. Wtedy dołączali do niego ludzie, którzy podobnie jak on przechodzili przez rozmaite trudne doświadczenia, którzy mieli się źle, których prześladowano i nękano. Ci ludzie pokochali Dawida. U jego boku wyrośli na wspaniałych, dzielnych wojowników. Podobnie dzieje się z ludźmi, którzy przychodzą do Syna Dawida, Jezusa Chrystusa. Często są zagubieni. Odczuwają ciężar wielu obowiązków, ciężar trudów przekraczających ich siły. Ale u boku Jezusa ludzie ci zostają przemienieni. Stają się dojrzali, waleczni, wytrwali. Przeżywają to, co pisał o sobie apostoł Paweł. Kiedy jestem słaby, kiedy wiem, że jestem słaby, kiedy przyznaję, że jestem słaby, wtedy może we mnie działać moc Chrystusa. I wtedy jestem mocny, mocą Chrystusa. Drogi przyjacielu, tylko Syn żywego Boga może tak przemienić Twoje i moje życie, by było życiem satysfakcjonującym Ciebie i mnie, życiem spełnionym, obfitym. Jeśli masz się źle, jeśli chciałbyś odzyskać równowagę, poczuć mocny grunt pod nogami, uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące Cię pytania, zwróć się do Jezusa. Czytaj Ewangelię. Studiuj Słowo Boga. Jezus powiedział, że przyszedł po to, by dać każdemu, kto mu zaufa, nowe życie. Życie prawdziwe, zwycięskie. Przyjaciele Dawida byli niezwykłymi ludźmi. I ich czyny były niezwykłe. Przyjrzyjmy się kilku postaciom. czytaliśmy już o Iszbalu, a w 11 i 12 wierszu 23 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy o Szammie. Szamma, syn Agego z Hararu, pewnego razu, gdy zebrali się Filistyni w Lehi, a była tam działka pola pełna soczewicy, kiedy wojsko uciekało przed Filistynami, Szamma pozostał na środku działki, oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo. Filistyni atakowali Izraelitów, gdy nadchodziła pora żniw. Gdy pola były pełne dojrzałych zbóż i owoców, nadciągali w wielkiej liczbie i plądrowali, grabili wszystko. Pewnego razu jeden z ludzi Dawida, o imieniu Szamma, nie uciekł, tak jak inni, gdy zobaczyli Filistynów. Szamma stanął na środku pola i zaczął walczyć z przeważającymi siłami wroga i pokonał ich. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo, czytamy. Dalej mowa jest o trzech bohaterach spośród doborowej trzydziestki żołnierzy Dawida. Czytam od wiersza 13. Trzej spośród trzydziestu zeszli po skalę i przybyli do Dawida do jaskini Adulam, podczas gdy oddział Filistynów rozbił obóz w dolinie Refaim. Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była w Betlejem. Dawid poczuł pragnienie i rzekł: kto mi da się napić wody z betlejemskiej studni, która jest przy bramie? Przedarli się wtedy ci trzej bohaterowie przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. On jednak pić jej nie chciał, lecz wylał ją w ofierze dla Pana. Dawid znajdował się w pobliżu swojego rodzinnego miasta, Betlejem. Odczuwał pragnienie, ale nikomu nie wydał polecenia, nawet nikogo nie prosił o to, by przyniósł mu wodę. A jednak trzech brawurowych wojowników przedarło się przez obóz Filistynów stacjonujących w mieście i nabrało dla Dawida wody ze studni betlejemskiej. Pomyślmy teraz o poleceniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które zapisane jest w Ewangelii Mateusza. Chrystus wyraźnie polecił nam, byśmy szli na cały świat i głosili Jego Ewangelię. Znamy to polecenie, wyraźne polecenie Jezusa, a często nie robimy nic albo bardzo niewiele, by je wypełnić. Pomyślmy natomiast o żołnierzach Dawida. Byli oni nie tylko jego wojownikami, ale także oddanymi przyjaciółmi. Gotowi byli narazić dla niego życie, gdy dowiedzieli się o jego pragnieniu. Dawid nie musiał im niczego rozkazywać. Sami od siebie gotowi byli do poświęceń, do brawurowego ataku na siły wroga. Myślę, że w jakimś głębokim sensie powinniśmy brać przykład z tych ludzi, a jeszcze bardziej powinniśmy pójść w ślady tych chrześcijan, którzy z wielką odwagą służyli Jezusowi, nawet narażając swoje życie. Pomyślmy o pierwszych chrześcijanach, dzięki którym wieść o Chrystusie rozprzestrzeniła się na całe potężne Imperium Rzymskie. A byli przecież prześladowani, torturowani i zabijani. Pomyślmy o apostole Pawle, o misjonarzach, pionierach, docierających do najodleglejszych zakątków świata. Ci ludzie stali się bohaterami wielkiego Syna Dawida, Jezusa Chrystusa. Niech będą dla nas zachęcającym przykładem i wyzwaniem. Wspomnijmy jeszcze jednego z bohaterów Dawida, który nosił imię Benajasz. Czytamy o nim od 20 wiersza 23 rozdziału 2 Księgi Samuela. Benajasz, syn Jojady z Kapsel, był mężem walecznym, wielkim w czynach. Pobił on dwóch synów Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. Zabił on także Egipcjanina ogromnego wzrostu. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go jego własną dzidą. Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał on sławę wśród 30 bohaterów. Benajasz dokonał niezwykłej rzeczy. Zabił olbrzyma i to jego bronią. Zabił też lwa i to w dzień, gdy była śnieżyca. Dzisiaj wielu chrześcijan nie poszłoby nawet do kościoła, gdyby za oknem ich ciepłego domu sypał śnieg. Wielu chrześcijan nie idzie do kościoła nawet wtedy, gdy pada drobny deszcz. Powinno nas to zastanowić i pobudzić do refleksji nad stanem dzisiejszego chrześcijaństwa. A przede wszystkim powinno nas to skłonić do rewizji swojej własnej postawy, do zbadania własnego serca. Ostatni już, 24 rozdział drugiej Księgi Samuela, opisuje spis ludności, jakiego dokonał Dawid. Polecił on Joabowi przemierzyć cały Izrael i Judę i zliczyć wszystkich Izraelitów. Joab i przywódcy wojska wyruszyli w głąb kraju. Ich misję tak opisuje Pismo Święte. Czytam od 5 wiersza końcowego rozdziału drugiej Księgi Samuela. Przeprawili się przez Jordan i zatrzymali się chwilowo w Aroerze, na południu od miasta, znajdującego się w środku doliny Gad w stronę Jazer. Następnie przybyli do Gileadu, do krainy Chetytów i do Kadesz, aż dotarli do Dan i krążyli w okolicach Sydonu. Udali się potem do twierdzy Tyru, a później do wszystkich miast Chiwitów i Kananejczyków. Potem skierowali się do Negebu i do Beerszeby. Przebiegli w ten sposób cały kraj. Po 9 miesiącach i 20 dniach powrócili do Jerozolimy. Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył 800 tysięcy wojowników dobywających miecza. Juda zaś 500 tysięcy ludzi. Bóg poczytał Dawidowi dokonanie spisu ludności za grzech. Czytamy o tym w dalszych wersetach. Dlaczego? Był to niejako zamach na suwerenne prawa Boga wobec swego ludu. Był to też objaw braku zaufania okazany Bogu przez Dawida. Dawid postąpił tak, jak postępuje wielu dzisiejszych chrześcijan. Na spotkaniach kościelnych mówi się często o liczbach, o tym, ilu członków posiada parafia czy wspólnota, ile zebrano składek, podatków, kolekt, ofiar, ile odbyło się nabożeństw i tak dalej. Niewiele czasu poświęca się natomiast na modlitwę i na ocenę duchowego stanu wspólnoty. Czy żyjemy tak, jak oczekuje tego Bóg? Czy nasze życie dowodzi zaufania Bogu? Czy jest ono budowaniem na trwałym fundamencie? To ważne pytania, nad którymi powinniśmy się wspólnie zastanawiać. Dawid popełnił błąd. Jako król ludu Bożego wiedział przecież, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza błogosławiącej ręce Pana. I wiedział, że to Bóg jest naprawdę królem Izraela i że to On będzie troszczył się o swoją własność. Zliczenie ludu izraelskiego było zamachem na suwerenne prawa Boga wobec swego ludu. Przeczytajmy wersety od 10 do 13. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana. Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem. Lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo Pana następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, widzącego Dawida. Idź i oświadcz Dawidowi. To mówi Pan. Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci to uczynię. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie. Czy chcesz, by w tej ziemi nastało 7 lat głodu? Czy wolisz przez 3 miesiące uciekać przed wrogiem, który będzie cię ścigał? Czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca 3 dni? Pomyśl i rozpacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Bóg dał Dawidowi możliwość wybrania rodzaju kary za jego grzech. Niezwykła sprawa. Spójrzmy, jaką decyzję podjął Dawid. Ta decyzja świadczy o tym, że w głębi serca Dawid ufał Bogu. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Dawid wolał oddać się w ręce Boga niż człowieka, bo ufał Bogu. i wiedział, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bogiem łaskawym. Bóg zesłał zarazę na cały lud. Dawid postąpił wtedy podobnie, jak kiedyś Mojżesz. Błagał Boga, by powstrzymał zarazę. Wstawiał się za ludem. Wołał: Panie, to ja zgrzeszyłem. Niech Twoja ręka obróci się raczej przeciwko mnie. Bóg powstrzymał anioła niszczyciela, który powodował zarazę. Bóg tego, kogo miłuje, tego też smaga, karze. Jedynie Bóg ma do tego prawo, by smagać i dyscyplinować. Jedynie On ma moc, by leczyć rany i opatrywać. W doświadczeniu, które zsyła na nas Bóg, zawsze kryje się Jego miłosierdzie i Jego błogosławieństwo. Jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj Jego oczyszczającego dotknięcia. Przed nami ostatni już fragment drugiej księgi Samuela. Dawid buduje ołtarz Panu. Buduje ołtarz w miejscu, w którym później jego syn Salomon wybuduje świątynię. Od 18 wiersza końcowego rozdziału drugiej księgi Samuela czytamy: Gad przybył w tym dniu do Dawida i powiedział do niego: Wyjdź, wznieś ołtarz Panu na klepisku Arauny Jebusyty. Dawid więc wyszedł na słowo Gada, tak jak nakazał Pan. Arauna spojrzał i zobaczył króla i jego sługi, jak się zbliżali ku niemu. Wyszedł naprzeciw i oddał pokłon twarzą do ziemi przed królem. Arauna rzekł: Po cóż przychodzi Pan, mój król, do swego sługi? Dawid odpowiedział: Nabyć od ciebie klepisko, zbudować ołtarz Panu, aby powstrzymać zarazę grasującą wśród ludu. Dawid wyjaśnia Araunie, dlaczego chce kupić jego pole. Spójrzmy, jak zareagował ów człowiek. Arauna odpowiedział Dawidowi: Pan, mój król, może wziąć je i złożyć ofiarę ze wszystkiego, co wyda mu się słuszne. Oto woły na całopalenie, sanie mocarskie i jarzmo z wołów jako drwa. Wszystko to o królu Arauna oddaje królowi. Arauna powiedział jeszcze do króla: Pan, Bóg twój, niechaj ma w tobie upodobanie. Król odpowiedział Araunie: Nie złożę Panu, Bogu mojemu, całopaleń, które otrzymam za darmo. Kupił więc Dawid klepisko i woły za 50 syklów srebra. Następnie zbudował tam ołtarz Panu i złożył całopalenia i ofiary biesiadne. Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu. Poddany Dawida, Arauna chciał dać królowi swoje majątności, chciał przekazać je w darze. Jednak Dawid kupił je i dopiero wtedy poświęcił Panu. Wybudował w tym miejscu ołtarz pański. Syn Dawida, Salomon, wybuduje tam później świątynię pańską. Dzisiaj w tym miejscu, na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, stoi meczet Omara, ale w wyznaczonym przez Boga, a przepowiedzianym przez proroków czasie, Izraelici odbudują tam świątynię Pana, świątynię żywego Boga. Dawid powiedział: Nie złożę Panu, Bogu mojemu, całopaleń, które otrzymałem za darmo. Nie ofiaruję Bogu czegoś, co nic mnie nie kosztowało. Drogi przyjacielu, czy my czasem nie oddajemy Bogu tylko tego, co nic lub niewiele nas kosztuje? Nie zapomnijmy, że Bóg oczekuje od nas tego, co cenne, co najcenniejsze. Pragnie nas samych, naszych umiejętności, naszych talentów, naszych sił, naszego serca. Bądźmy szczodrzy w dawaniu. W dawaniu Bogu i ludziom. Tak jak Dawid, człowiek bliski Bożemu sercu.